Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Witam Państwa w ten przyjemny środowy wieczór i zapewniam, że dziś mamy w Magazynie Zachodnim dla Państwa coś specjalnego. Oto bowiem przed nami dwie rozmowy i obie z urzędującymi przedstawicielami rządów polskiego i niemieckiego. Na początek rozmowa z minister do spraw integracji społecznej Agnieszką Ścigaj. W związku z ostrzałem ukraińskiej infrastruktury energetycznej istnieje możliwość pojawienia się nowej fali uciekających przed rosyjskim terrorem Ukraińców. O tym, jak sobie radzimy z bieżącymi wyzwaniami i czy Unia nam w tym pomaga w kwestii uchodźców, porozmawiam z panią minister w pierwszej części programu. Następnie zaskakująca rozmowa redaktor Aleksandry Fedorskiej z parlamentarnym sekretarzem stanu przy niemieckim Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu Michaelem Kellnerem z Partii Zielonych. Zaskakująca, bo krótka, ale i bardzo ważna. Niestety służby prasowe Federalnego Ministerstwa Niemiec nie wyraziły zgody na publikację całości materiału. To jest Magazyn Zachodni, a ja zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Szanowni Państwo, dziś w Magazynie Zachodnim znów przenosimy się na wschód. Tam bowiem odbywa się konfrontacja obu światów, świata wschodu z zachodem właśnie, co podkreślają też sami Ukraińcy. No a w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o konsekwencjach energetycznych dla Ukrainy po ostrzałach rosyjskich. Dziś porozmawiamy o konsekwencjach społecznych. No a naszym gościem jest minister do spraw integracji społecznej Agnieszka Ścigaj. Dobry wieczór, pani minister.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No to na początek chciałbym się dowiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja ukraińskich uchodźców w Polsce. Czy wszyscy mają zapewnione schronienie? Jak to obecnie wygląda?
Po 24 lutego, właściwie ten czas, kiedy do nas przyjechała duża grupa osób, skupiliśmy się jako państwo, jako obywatele i wszyscy gracze, interesariusze w całym obszarze społecznym na właśnie zapewnieniu noclegu, zapewnieniu wyżywienia, zapewnieniu tych podstawowych potrzeb życiowych ludziom, którzy uciekają przed wojną. Na pewno stało się coś niesamowitego, ponieważ jakby tutaj duża energia społeczna, solidarność społeczna i też taka empatia spowodowała to, że rzeczywiście uniknęliśmy jakiejś poważnej katastrofy humanitarnej, ponieważ przez nasz kraj przyjechało prawie 7 milionów uchodźców. Z tego 1,5 miliona, tak jak teraz szacujemy, zostało z nami, jest z nami od roku.
Obecnie 1,5 miliona, tak?
To z tej grupy tak szacujemy. To są dane wynikające z pewnej korelacji numeru PESEL, ale też z logowania się w kartach. I ten ruch w tej chwili nie jest jakoś specjalnie natężony. My mamy około 20 do 25 tysięcy osób przekraczających granicę polsko-ukraińską, ale z tego tylko 4-5% deklaruje, że są uchodźcami czy uciekają przed skutkami wojny. Reszta to jest taki naturalny ruch. Oczywiście z tego 1,5 miliona osób duża część znalazła mieszkanie, znalazła pracę. Ponad 600 tysięcy ich już podjęło legalną pracę, bo takie są ostatnie dane. Czyli prawie z miliona osób aktywnych zawodowo 600 tysięcy już pracuje. 80 około tysięcy mamy jeszcze w takich zwanych miejscach zbiorowego zakwaterowania, czyli tych osób, które pozostają od czasu rozpoczęcia wojny w takich miejscach, gdzie są rzeczywiście zakwaterowani w dość dużych skupiskach. Ale ta liczba cały czas się kurczy i już spora część z nich w konsekwencji, jeśli znalazła pracę, to znalazła też jakieś mieszkanie. No, z tym mamy cały czas problem, głównie wynikający z tego, że duża część tych uchodźców po 24 lutego została w dużych miastach, w dużych aglomeracjach. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk i rzeczywiście, no, jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe, to bardzo się ta przestrzeń skurczyła. Więc te osoby, które pojechały do mniejszych miejscowości, łatwiej miały ze znalezieniem w miarę przystępną cenę wynajęcia mieszkania, no i również opieki nad osobami zależnymi, czyli krótko mówiąc, dzieci miały łatwiej znalezienie miejsca w szkołach. Obecnie mamy prawie 300 tysięcy dzieci, które nie są jeszcze w naszym systemie edukacyjnym i można przypuszczać, że są w systemie ukraińskim, bo kontynuują naukę zdalną na ten moment i no, problem pojawi się, kiedy one podejmą decyzję, bądź Ukraina podejmie decyzję o przestaniu z zdalnego nauczania, kiedy trzeba będzie je przyjąć do naszych szkół, a będą chcieli korzystać ze szkół właśnie w tych dużych miastach.
Jasne, pani minister. Ja tylko jedną chciałem taką rzecz zaznaczyć, to chyba też jest ważne i godne podkreślenia, że jeżeli chodzi o ten odruch taki społeczny pomocy dla Ukraińców, no to ważne jest to, że niewiele jest chyba takich płaszczyzn, na których jest takie ponadpartyjne, poglądowa zgoda, można by było powiedzieć, społeczna, jeżeli chodzi o to, prawda? Bo z czymś takim mieliśmy tutaj właśnie do czynienia.
Tak, oczywiście, no już nie tylko ponadpartyjna czy ponadpolityczna, bez uwzględnienia tej polityki, ale również ponadresortowa i ponadsektorowa, co jest bardzo ważne. Czyli samorząd, organizacje pozarządowe, rząd, no i każdy przeciętny obywatel, jak i również przedsiębiorcy i biznes. Jakby wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo ważne, że należy pomagać i że należy w jakiś sposób zorganizować wspólną przestrzeń życiową dla uciekających przed wojną, ale również dla nas, tak? Także rzeczywiście...
I to się udało, było, można powiedzieć, prawda?
To się udało, tak. To się udało i jakby, no można powiedzieć, że ten duch empatii i zrozumienia w polskim społeczeństwie jest ogromny i rzeczywiście ważne, że jak mamy wspólne cele, które są dla dobra ludzi, to potrafimy się zjednoczyć.
No dobrze, ale w obliczu kryzysu energetycznego na Ukrainie, tego spowodowanego ciągłymi atakami rosyjskimi na tamtejszą infrastrukturę energetyczną, nadchodzi nowa fala uchodźców. Z doświadczenia wiemy, że najwięcej Ukraińców przybywa w takich sytuacjach do nas, do Polski. Czy my jesteśmy obecnie na to przygotowani?
Oczywiście musimy być na to przygotowani. Jakby mamy już procedury, mamy pewne wypracowane schematy i również mamy legislację, mamy źródła finansowania w pewnym sensie przepracowane, no i gotowość, jeśli chodzi o punkty recepcyjne, szybkie odtworzenie punktów recepcyjnych, czy też bazy noclegowej właśnie tej do zbiorowego zakwaterowania. I to na tyle może być prostsze, że już po prostu to przez to przerabialiśmy, więc nie trzeba nic nowego tutaj wypracowywać, tylko odtworzyć to, co już było. Ale co jest ciekawe, w związku z tymi atakami na infrastrukturę krytyczną, w tym energetyczną na Ukrainie, to co wcześniej powiedziałam, nie obserwujemy jakiegoś wzmożonego ruchu na granicy. Ukraińscy politycy przekonują nas, którym jesteśmy cały czas w kontakcie, że jednak oni robią wszystko, aby ich obywatele zostali w kraju. Jakby też jest taki duch i taka narracja, że jakby to właśnie Putinowi zależy na tym, żeby wyludnić Ukrainę, żeby jakby Ukraińcy wyjeżdżali z własnego kraju, więc każdy przeciętny obywatel, również ukraiński, ma w sobie ten taki gen buntu i walki o tą niepodległość. No i z tego choćby nawet tytułu nie jest już taka chęć do tej migracji. Tak? Zresztą Ukraina też bardzo wiele zrobiła na to, żeby pokierować tą migracją wewnętrzną, czyli z tych miast, szczególnie miast, które są najbardziej zagrożone na ten braki dostępu prądu, trochę ludzi przesiedlić w tereny wiejskie, gdzie jest łatwiej przeżyć zimę, łatwiejsze warunki, więc oczywiście w tym całym jakby nieszczęściu, które trochę wspólnie z tymi Ukraińcami niesiemy, no jest już teraz duże takie poczucie odpowiedzialności też za siebie, za swoje rodziny i to też widać wśród Ukraińców, którzy u nas przebywają, że oni też się włączają w różną pomoc wolontaryjną do swoich rodaków i też w samoorganizację, czyli z tego momentu krytycznego, gdzie byli bardzo przestraszeni, duża część ruszyła już do takiej aktywnej formy wsparcia dla swoich rodaków.
Tak, ale pani minister, nie można nie zauważyć tego, że coraz częściej podnoszą się w naszym społeczeństwie głosy niezadowolenia wynikające z faktu pomocy niesionej ukraińskim uchodźcom. W Poznaniu niedawno, może akurat pani nie zna tej sytuacji, ale w Poznaniu niedawno powstał konflikt pomiędzy uchodźcami a urzędem wojewody. Tam chodziło o to, że Ukraińcy nie chcieli się przenieść, co było konieczne w związku z planowanym remontem hotelu Ikar, w którym byli zakwaterowani. Pod materiałem ja trafiłem, zacytuję pani komentarze, na jakie trafiłem, bo właśnie tak, żeby zobrazować, o co mi chodzi. I teraz tak, cytat. Podstawić autokary i zrobić wycieczkę na Ukrainę i koniec problemu. Drugi. A co tu negocjować? Oni powinni siedzieć w obozach uchodźczych, takich, jakie są w Niemczech. No i trzeci. Polacy dali im palec, resztę jak zwykle wezmą sobie sami. Pani minister, ciężko będzie zintegrować społecznie uchodźców, kiedy takie nastroje będą narastać. Nie sądzi pani? Nie ma pani takiego wrażenia?
Panie redaktorze, to są też takie cytaty, które bardzo łatwo można z każdej strony gdzieś tam przyciągnąć. I oczywiście z jednej strony mamy do czynienia z dużą ilością takiej propagandy i podsycania tych jakby antagonizmów narodowych i jakby wiadomo, że w interesie Rosji jest to, żeby nas bardzo skłócić. Z drugiej strony...
Jasne, przepraszam tylko, że wejdę w słowo, ale wybrałem akurat komentarze, które miały najwięcej polubień i to mnie zaniepokoiło, to zwróciło moją uwagę.
Nie można tego bagatelizować, więc z całą pewnością trzeba mieć świadomość tego, że po pierwsze konflikty będą na rękę Rosji, po drugie duża część będzie ona prowokowana, po trzecie my mamy kryzys i też mamy trudno, to też wynika po części z wojny, więc jak jest kryzys, jak jest trudno, no to też jest łatwiej i prościej jakby szukać wroga i winnego tej sytuacji, więc oczywiście różne inne sytuacje, które jak w każdym, jakby gdzie są ludzie, to się pojawiają i incydenty, też na to będą wpływać, więc z naszej strony, jakby też państwa i mediów, ale też polityków jest bardzo ważne, żeby nie podsycać tych sytuacji, bo jakby to jest nasze wspólne bezpieczeństwo i o tym musimy cały czas pamiętać, ale na pewno tego nie unikniemy. Taką moją receptą, ale to też nie jest moja recepta, tylko mi się wydaje, że to jest bardzo realne podejście, to przestać mówić o pomaganiu Ukrainie tylko i wyłącznie Ukraińcom, ale lepiej patrzeć na potencjał, bo przecież tak naprawdę Ukraińcy nie przyjechali tutaj po socjali, to bardzo dobrze widać. Oni przyjechali tutaj i chcą pracować i to wynika z ich aktywności zawodowej, która jest bardzo duża i chęci uczenia się języka polskiego, czyli przygotowania się do szukania mieszkania, czy jakiegokolwiek zaangażowania się w działalność społeczną i wolontaryjną. I to jest pewien potencjał, ponieważ no, skoro my mówimy o demografii, skoro mówimy o rynku pracy, który w tej chwili jest rynkiem, który poszukuje bardzo często pracowników, mamy takie branże, które mają po kilkadziesiąt wolnych miejsc pracy, no to musimy popatrzeć na to, że to w tej całej trudnej i tragicznej sytuacji, to jakby to też może być potencjał, tylko warto go umieć wykorzystać i warto jakby na tym zabazować, i to jednocześnie będzie tym, co nie będzie podstawą konfliktu, no bo skoro razem pracujemy, razem płacimy podatki, razem płacimy ZUS i jakby ZUS, który bezpośrednio idzie na utrzymanie naszych emerytów i rencistów. I w tej całej trudnej sytuacji próbujemy znaleźć właśnie takie pozytywy i jakby to, co nam się wspólnie może przydać, po to, żeby na przykład za chwilę wspólnie odbudować tą Ukrainę i jakby pozwolić im wrócić do własnych domów, a jednocześnie, nie wiem, wzmocnić nasz biznes, nasze firmy, które będą tymi pierwszymi, które na pewno będą przy tej odbudowie pracować.
Jasne, a pani minister, czy to planowane wprowadzenie częściowej odpłatności za zakwaterowanie uchodźców w ośrodkach jest odpowiedzią na te negatywne nastroje, czy może kwestia właśnie, żeby zmobilizować do poszukiwania pracy, do poszukiwania bardziej aktywnego sposobu życia tutaj w Polsce?
Nie, to nie jest odpowiedź na negatywne jakby nastroje, ponieważ to jakby jedno z drugim trochę się wiąże, ale tak naprawdę jak każdy, kto zajmuje się jakąś sferą społeczną, wie bardzo dobrze, że utrzymywanie człowieka, każdego, czy to będzie Polak, czy Ukrainiec, w takiej wierności i zapewnianie mu minimum potrzeb życiowych przez dłuższy czas, nie wymagając, nie wskazując na jego aktywność, powoduje, że wprowadzamy go w syndrom wyuczonej bezradności i wtedy ani Polacy, ani Ukraińcy nie będą, ani rodzina tych osób nie będzie miała żadnego pożytku. Jest to pole i przestrzeń w tych zbiorowych miejscach zakwaterowania. Niestety, bo takie są to warunki życiowe i tam są szczególnie dzieci do różnych problemów, które się tam pojawiają z wynikających właśnie z dużego skupiska i z tej niemożności. Więc na pewno jest to czynnik motywujący do tego, żeby podjąć działania. Z tym, że przeprowadziliśmy takie badanie w tych miejscach zbiorowego zakwaterowania już prawie 50% osób pracuje. Więc oczywiście, że każdy będzie racjonalnie patrzył, że jak mu się przeliczy to, ile będzie musiał wydać na swoje utrzymanie w takiej hali sportowej czy w jakimś tam targach, no to łatwiej będzie mu się z kimś nawet dogadać i wynająć jakieś mieszkanie. Ta odpłatność nie będzie dotyczyła ludzi, którzy nie mogą podjąć pracy, są chorzy, niepełnosprawni, czy też dzieci, które de facto nie będą mogły też tej aktywności podjąć. Więc jest to czynnik motywujący. My już po ogłoszeniu tego widzimy bardzo duży ruch w tych miejscach zbiorowego zakwaterowania, kiedy już Ukraińcy zrozumieli, że to jest ten czas, bo to jest prawie rok czasu, kiedy można wziąć sprawy w swoje ręce i próbować się w naszym kraju zorganizować, zdążyć już trochę języka nauczyć, nie wiem, nostryfikować swoje uprawnienia zawodowe, czyli ten czas, kiedy mieli czas na to, żeby jakoś tutaj się zagospodarować, oni wykorzystali teraz taki czas, żeby poszukać mieszkania.
Czy Unia Europejska pomaga Polsce w tej sytuacji? Czy Komisja Europejska partycypuje w kosztach w wystarczający pani zdaniem sposób?
Komisja Europejska po pierwsze nie przeznaczyła żadnego dedykowanego funduszu na wsparcie krajów, które przyjęły uchodźców. Myśmy otrzymali przez cały ten rok 140 milionów złotych takiej rekompensaty, która właściwie to jest kropla w morzu, ponieważ...
No właśnie, jak to się ma względem kosztów?
No jakby, ponieważ Ukraińcy poprzez naszą legislację zostali wprowadzeni w normalny system funkcjonowania naszych usług, jak oświata czy ochrona zdrowia, więc jakby takie pełne koszty będziemy mogli przedstawić po pełnym roku, zamknięciu roku budżetowego i oczywiście też po tym zmianie ustawowej, której nałożymy obowiązek posiadania PESEL, no bo to jest jedyna taka droga identyfikacji środków finansowych, ale to naprawdę jest około 30 miliardów euro, więc to jest kropla w morzu, to co Komisja Europejska przeznaczyła. Pan premier złożył na piśmie jakby też wniosek o to, żeby Unia Europejska wspomogła Polskę w tej kosztach, jakie ponosimy. Oczywiście ja przygotowałam program, który będzie implementowany w całym kraju, czyli chcemy go implementować i pomoże na to, aby w tej integracji uchodźców. Takie programy były podobne w innych krajach realizowane zorganizowane na przykład po wojnie w Syrii, tak, gdzie mieliśmy kryzys migracyjny, jak na przykład w Grecji. I zostały one sfinansowane, więc oczywiście będziemy regularnie składać wnioski i apelować do Komisji, aby wsparła nas w tych codziennych wysiłkach, tym bardziej, że jest to wojna nieprzewidywalna i nie wiemy, co jeszcze nas spotka, jeśli chodzi o ten kryzys migracyjny.
A naszym gościem była minister Agnieszka Ścigaj. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani minister.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Nawiązując jeszcze do tematu poprzedniej rozmowy, bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że Ukraińcy obecnie stawiają skuteczną tamę rosyjskim zapędom terytorialnym, które przecież dotyczą także Polski. I dlatego naprawdę warto pomagać uchodźcom z Ukrainy. Natomiast teraz posłuchajmy materiału redaktor Aleksandry Fedorskiej.
Dobry wieczór. Witam serdecznie. Naszym gościem jest polityk Partii Zielonych Michael Kellner. Jest on jednocześnie sekretarzem stanu przy Federalnym Ministerstwie do Spraw Gospodarki i Ochrony Klimatu. Jego obecne zadania są bardzo trudne, szczególnie dla relacji polsko-niemieckich, bo pan Kellner zajmuje się kwestią Odry, ale także bardzo intensywnie pracuje nad przyszłością niemieckiej rafinerii PCK w Schwedt, która już niedługo nie będzie miała możliwości dostaw z Rosji i musi w znaczny sposób zmienić swoje działanie. Tymi dwoma bardzo ważnymi tematami zajmuje się właśnie pan Kellner. Miałam okazję przeprowadzić z nim dwie rozmowy. Była to rozmowa na temat Odry, ale także na temat rafinerii. Ze względu na znaczenie tych tematów, ministerstwo udzieliło mi tylko częściową autoryzację i mam możliwość państwu przetłumaczyć i zaprezentować jedynie może 1/4 tych rozmów i prezentuję państwu wymianę zdań na temat żeglugi na Odrze. Pan powiedział właśnie, że istnieje już alternatywa do żeglugi na Odrze. Jest nią droga wodna Hohenzaten-Friedenstal. Dlaczego ta możliwość nie została jeszcze dyskutowana na forum międzynarodowym? O to trzeba zapytać Polaków. Inne takie pytanie to, jak Odra radzi sobie ze skutkami kryzysu klimatycznego? Jak to jest z wysychaniem koryta, szczególnie latem? Czy to jakoś pomaga logistycznie? Rozbudowa Odry nie rozwiąże tych problemów. Raczej zaszkodzi ochronie przeciwpowodziowej, poziomu wód gruntowych, a jeszcze bardziej Parkowi Narodowemu Doliny Dolnej Odry. To nie jest tylko strona polska, która z zadowoleniem przyjęłaby żeglugę śródlądową na Odrze. Jest też wielu przedstawicieli niemieckiego biznesu, którzy się za tym opowiadają. Na ostatniej konferencji odrzańskiej we Frankfurcie nad Odrą również mówiono o niemieckich interesach związanych z żeglugą śródlądową na Odrze. Czy pan to całkowicie ignoruje? Nie można spierać się z naturą. Niski stan wód na Odrze stanie się stanem regularnym. To problem, który coraz częściej dotyka wielu rzek. Rozbudowa spowoduje wzrost ciśnienia na wałach. Obecnie ze Szczecina do Berlina można transportować towary. Właśnie drogą wodną Hohenzaten-Friedrichsthal nie ma potrzeby poszerzania Odry w tym celu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
No ale rzeczywiście, po co nam żegluga na Odrze, skoro jest już pod Berlinem? No jakbym to gdzieś już słyszał. Wychodzi na to, że kwestie ochrony przyrody kończą się w magiczny sposób na polsko-niemieckiej granicy, za którą żeglowność rzek nie stanowi już problemu środowiskowego. Mnie jednak najbardziej ciekawi, co było w tej pozostałej części rozmowy, skoro niemieckie ministerstwo postanowiło zablokować jej publikację. Może kiedyś dowiemy się w magazynie zachodnim, który jednak dziś dobiega już końca. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i Bartosz Garczyński żegnają państwa. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.